Na tym zdjęciu jest moja mama, aktorka, która grała tutaj między innymi w Moralności pani Dulskiej i w Drzewach umierają, stojąc z Mieczysławą Ćwiklińską. Tu jest ojciec piszący piórem w latach 50. Urodziłem się w Warszawie na Żoliborzu przed wojną. Bardzo miło wspominam ten czas, okres przedwojenny. Pamiętam, jak przez mgłę w takich obrazach dzieciństwa, ale później już okres okupacji pamiętam bardzo dobrze, przeżyłem to. Mnie się wydawało, że mój dom przy Krasińskiego 16, tak zwana trzecia kolonia WSM, jest zwyczajnym, no, normalnym domem. Tymczasem okazało się, że tam żyli ludzie, którzy później byli na pierwszych stronach gazet. Wszyscy byli ze sobą niezwykle zaprzyjaźnieni. To zżycie się właśnie spowodowała między innymi wojna, że wtedy, kiedy nastąpiło oblężenie Warszawy we wrześniu 1939 roku, myśmy zeszli do piwnicy. Zeszli również ludzie, którzy nie mieli piwnic po drugiej stronie. W drugim bloku nie było piwnicy, tylko oni przyszli do nas i to wspólne, silne przeżycia bombardowań bardzo nas zbliżyło do siebie. Pomagaliśmy sobie wzajemnie. To również było bardzo piękne zachowanie się ludzi, bo WSM chciało zbliżyć do siebie robotników i rzemieślników z intelektualistami. Także na naszej kolonii żył jednocześnie profesor Stanisław Ossowski i przychodził buty zelować do szewca Karkowskiego i rozmawiali ze sobą jak dobrzy znajomi. Wytworzyła się również taka przyzwoitość, że właśnie w WSM-ie przechowywało się na aryjskich papierach bardzo dużo Żydów i na nich nikt nie donosił. Wszyscy wiedzieli, że to są Żydzi, ale absolutnie nie wykorzystywali tego i nie było. To szmalcownictwo takie było dużo mniejsze na Żoliborzu niż w innych dzielnicach miasta. Tam między innymi była taka sytuacja, że ojciec wtedy pracował, stracił pracę jako redaktor Małego Przeglądu i został stolarzem. Był kierownikiem stolarni zabawkarsko-larkarskiej. Tam pracował majster stolarski Jan Gosiński. I on, to było małżeństwo bezdzietne. I do ojca zwróciła się kobieta z dzieckiem, właśnie Żydówka, która chciała to dziecko uratować i Gosińscy zgodzili się przyjąć tą dziewczynkę. Ta dziewczynka bardzo dobrze miała u nich, pokochali ją bardzo i po wojnie była wielka tragedia, bo matka przyszła i zgłosiła się po tą córkę. Ta dziewczynka nie chciała do rodzonej matki iść, tylko wolała zostać u Gosińskich. Oni prosili ojca o mediowanie w tej sprawie, ale w końcu postanowiono ku rozpaczy Gosińskich, że ta córka zostanie oddana rodzonej matce. Moja mama wychowała się w domu sierot na Krochmalnej. Była z tym domem bardzo związana i z doktorem Korczakiem i Stefanią Wilczyńską uważała ich za swoich rodziców. Tam wychowała się, zdobyła wykształcenie, uczyła śpiewu. Była związana również jako aktorka z bardzo ciekawym i pionierskim teatrem dla dzieci Baj. myśmy byli bardzo związani z doktorem Korczakiem i Stefanią Wilczyńską. Dość powiedzieć, że ojciec, który został, był przez pewien czas stenografem. Stenografował doktora Korczaka jego utwory, bo doktor Korczak dyktował swoje utwory. Właśnie potrzebował kogoś, kto szybko to zapisze. Ojciec znał stenografię i zdał ten egzamin i dzięki temu doktor Korczak zaproponował mu, że zamieszka w Bursie, będzie miał wyżywienie i dzięki temu ojciec mógł studiować na Wolnej Wszechlicy Polskiej. Jeszcze wyczuł w tym rosyjskim emigrancie utalentowanego młodego człowieka i zaproponował mu, żeby objął po nim redakcję małego przeglądu pisma dzieci. Dzieci tam same pisały właśnie. Tam poznał mamę, zakochał się w niej. Ja w 1933 roku właśnie urodziłem się na tej trzeciej kolonii w WSM. Tam rodzice obydwoje pracowali. I jak wybuchła wojna, to ja byłem z rodzicami w 1939 roku, a ojca aresztowano w styczniu 1943 roku. Wtedy trafił na Pawiak, do więzienia na Pawiaku, a następnie do nowo utworzonego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Jak wybuchła wojna i później Niemcy kazali do getta zgłaszać się ludzi pochodzenia żydowskiego, to moja mama chciała do getta iść ze mną. Wiesz, ale ojciec postawił sprawę twardo i jasno, że nigdzie nie pójdzie, że wyrobi aryjskie papiery i będzie tutaj na Żoliborzu. I mama, nie zmieniając nazwiska, znaczy Abramow, miała w papierach nazwisko Panieńskie-Jarecka, nazwisko babci Kamińska. I na tych papierach mama przeżyła wojnę. Była tak odważna, że w momencie, kiedy ojca aresztowali, to mama walczyła o to, żeby go zwolnili. I chodziła do Niemców, mówiła dobrze po niemiecku i tych, którzy obiecywali, że są w stanie wydostać za odpowiednią sumę pieniędzy ojca z obozu, i ona rozmawiała z nimi odważnie i do jednego tak zwanego porządnego Niemca poszła tam i wtedy on powiedział, że sprawdzi to. Później powiedział mojej matce, że niestety nie może ojca wyciągnąć z Majdanka, bo jest oskarżony politycznie, że gdybyście wy, Polacy, tak nie donosili na siebie, to my byśmy połowy rzeczy nie znali. To była ta przykra bardzo sprawa właśnie donosu kolegi na ojca. Powstanie warszawskie, no to ja już bardzo silnie przeżyłem, miałem 11 lat. Po powstaniu dochodziły do nas wieści właśnie rzezi na Woli, bestialstwa, jakie dokonywali Niemcy. Jak wychodziliśmy z piwnicy, stali Niemcy i myśmy poszli taką wąską ulicą Płońską i tam był ustawiony karabin maszynowy. I moja mama wtedy powiedziała, syneczku, nadstaw się, jak będą strzelać, żeby cię od razu trafili. To zapamiętałem. Na szczęście Niemcy nie strzelali z tego karabinu maszynowego, tylko my na piechotę szliśmy na Dworzec Zachodni, skąd pojechaliśmy do obozu przejściowego w Pruszkowie. No i później doszło do selekcji. Wtedy moja mama prowadziła tam powstańca, z drugiej strony prowadziła mnie. Niemiec powiedział, który selekcjonował, powiedział na prawo i odwrócił się i coś zaczął załatwiać, a siostra wtedy Czerwonego Krzyża, która przy nim stała, powiedziała: niech pani z tym chłopcem i tym panem idzie na lewo, bardzo szybko. Mama poszła na lewo i nie wiedzieliśmy, że wtedy na prawo to jest do Oświęcimia, a na lewo do generalnej guberni. Myśmy zostali załadowani do bydlęcych wagonów, wywiezieni do generalnej guberni. Taki najbiedniejszy chłop nas wziął. Wtedy ja powiedziałem: mamo, my pojedźmy do Wodzisławia. I mama się mnie posłuchała i pojechaliśmy tam do Wodzisławia. Ja się tam zgłosiłem do Szymańskich i ona wtedy powiedziała: Szymańska, ja Jarka mogę wziąć do tego, ale dla pani nie mam już miejsca. I mama dostała przez RGO przydział mieszkania i tam myśmy właśnie zamieszkali. Doczekali tak zwanego wyzwolenia. Wróciliśmy do Warszawy z tym, że od dworca zachodniego szliśmy na piechotę. Tam jak doszliśmy do mojej kolonii, to ja z niecierpliwością patrzyłem na to i z olbrzymim niepokojem, czy nasze mieszkanie ocalało, czy nie. Nasze ocalało, ale już myśmy wrócili tylko do jednego pokoju, a drugi pokój był zajęty przez stolarza Pułaskiego. Mama utrzymywała z ojcem do końca korespondencję. Ojciec został wyzwolony w obozie Belsenbergen przez kanadyjską dywizję. Mówił, że ważył wtedy 38 kilo. Dawał sobie jeszcze 3 dni życia. Ojciec zrozumiał to, że trzeba powoli się przyzwyczajać od kaszki i bardzo lekkiego jedzenia do później tych bekonów. Pierwszy dzień wolności przeżył. Po wojnie ja zacząłem się uczyć w szkole TPD numer 1 na Felińskiego. No i tam właśnie zdałem maturę w 1951 roku. I myśmy mieli tam w szkole bardzo utalentowanych kolegów. Między innymi moim kolegą w klasie był Zbigniew Zapasiewicz, którego nazywaliśmy Słoniem. Byli tam inni koledzy, również późniejsi aktorzy. Leszek Komarnicki, Marian Jonkajtys. Później była moja przygoda z STS-em. W 1954 roku doszlusowałem do tworzącego się teatru STS, w którym pracowałem do 1969 roku. I praca w STS-ie mnie doprowadziła do radia.
Tutaj idziemy korytarzem na Myśliwieckiej, tak. W radiu. Czy pan pamięta, w którym pokoju była pana redakcja?
Te drzwi się zmieniły, także teraz któryś z tych pokoi. To właśnie dyrektor Teatru Polskiego Radia, znakomity międzywojenny reżyser i aktor Janusz Warnecki, to powtarzał zawsze, że tu na Myśliwieckiej jest świątynia sztuki. Tu się spotykaliśmy i omawialiśmy wszystkie sprawy ważne. A tu było taki piwo-ogródek taki też. Tu siadaliśmy czasami i też rozmawialiśmy o sprawach radiowych.
To taki po latach wielu powrót.
Tak, po 60 latach. Wtedy przedstawienia STS dała bardzo elitarna publiczność, w której byli również i prezes radia, radiofonii i telewizji Włodzimierz Sokorski. Pewnego dnia mnie zaproponowano pracę na ulicy Myśliwieckiej i w 1960 roku przybyłem tutaj 1 kwietnia w prima aprilis na Myśliwiecką i tutaj przeprowadzono ze mną rozmowy. Ja zgodziłem się zostać redaktorem redakcji literackiej. Tutaj poznałem mojego przyszłego przyjaciela Włodzimierza Odojewskiego, właśnie, który również w tym samym dniu został zaangażowany do radia. Został kierownikiem redakcji Studia Współczesnego Słuchowisk, a ja przekształciłem Teatr Młodego Słuchacza w Radiowy Teatr Młodych i tam również pisaliśmy słuchowiska radiowe i wystawialiśmy. Ten okres wspominam bardzo dobrze, bo to tu poznałem właściwie, dzięki radiu poznałem wszystkich moich przyszłych kolegów, przyjaciół, których opisałem. Do radia przychodzili inni pisarze i tak poznałem Marka Nowakowskiego, Janusza Krasińskiego, Władysława Terleckiego, później Kazimierza Orłosia, Jerzego Sito, Jerzego Krzysztonia, później Janusza Wasylkowskiego. To słuchowisko zrealizowane stereofonicznie przez Zbigniewa Kopalkę, to było licytacja. Licytacja była właśnie tym pierwszym słuchowiskiem stereofonicznym i była bliska nagrody Prix Italia, ale nie dostała ze względu na usterki techniczne. Tam szelest papieru, kartek.
Nazywam się Artur Stroński. Artur Stroński moje nazwisko. Z zawodu jestem biurelistą. Pracuję w Zjednoczonym Zarządzie Przemysłu i tak dalej. To niczego nie wyjaśnia. Z czego żyję, zapytacie? To trudno powiedzieć. Żyję z drobnych operacji finansowych, z rozmaitych pomysłów handlowych. Jednym słowem ze wszystkiego, co się da przeliczyć na złotówki. Mam żonę. Steniu!
Ależ Arturze.
Oto moja żona. Na lepszą mnie w tej chwili nie stać.
Oprócz właśnie pisania zajmowałem się też kompozycją. Między innymi właśnie jako muzyczny kompozytor debiutowałem w 5 lat. Miałem wtedy, kiedy ułożyłem taką piosenkę Galop konia. Pamiętam i to mnie pomógł ktoś zapisać to i wydawało się, że się zapowiadam na przyszłego Mozarta, ale okazało się, że nie mam talentu do pisania nut i czytania nut. Ale zawsze miałem tą wielką tęsknotę do układania melodii. Wielki wpływ na to miała na pewno moja mama, która była nauczycielką śpiewu i śpiewała, wśpiewywała we mnie jeszcze w wózku, jak byłem właśnie piosenki i pamiętam, że było jej wielkie zdziwienie, jako nagle ja jako półroczny czy roczny chłopiec powtórzyłem to, nie mogłem tego zaśpiewać, to powtórzyłem melodię u u u u u u u u u u u. Za rok, za dzień, za chwilę. Wtedy właśnie zwróciła na to uwagę i posłała mnie na lekcję muzyki. Ale tych wszystkich utworów piosenkowych by nie było, gdyby nie moi przyjaciele właśnie z STS-u, głównie kierownik muzyczny Marek Lusztyk, Edward Pałasz, że oni wszystko te piosenki chętnie zapisywali, że nie wyśmiali tego mojego powołania do tego, że tylko właśnie potraktowali to bardzo poważnie. Wszystkie takty się zgadzały właśnie i dzięki temu zaistniałem jako kompozytor. W Opolu na pierwszym festiwalu piosenki ja dostałem nagrodę z Agnieszką Osiecką za Okularników.
Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp.
wtedy tych okularników śpiewała żona Marka Lusztiga, Kazimiera Utrata, i ona wywalczyła dla mnie tą pierwszą nagrodę. I to było tak, że ja pisałem albo do tekstów moich przyjaciół z STS-u, Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Ereckiego, Ziemowita Fedeckiego, ale również pisałem i słowa, i muzykę. I w 1976 roku Alina Janowska zaproponowała nam, żebyśmy napisali dla niej piosenki, ponieważ on będzie otwarty kabaret w hotelu Victoria i tam ona zaprezentuje te piosenki. Tak mnie przekonywali tam, że to warto coś napisać, że ja wracając do domu zacząłem nucić melodię i do tej melodii napisałem tekst i tak powstała pierwsza piosenka Leon mieszkał na Sadybie.
Leon mieszkał na Sadybie, miał 21 lat. Rybie oczko, rybie oczko, oczko rybie miał ten gad. Łapy jak stalowe pręty, zęby jak zgłodniały wilk. I bił mnie, co sił. Jak...
Alina była zdziwiona bardzo, bo że ja przyszedłem z piosenką, bo nie liczyła już, że ja coś napiszę. Bardzo się ucieszyła i bardzo mnie zachęciła, żebym pisał dalej. I wtedy coś wybuchło we mnie, jakaś taka wielka potrzeba pisania piosenek. I ja zacząłem jak wariat komponować i w nocy zapisywać te melodie. W takim wielkim napięciu to pisałem, że nigdy tego czegoś podobnego nie przeżyłem. I tak powstał mój musical Dno Nieba. Z moich znanych piosenek to się cieszę, że one żyją i są wykonywane przez następne pokolenia aktorów. To jest właśnie Widzisz Mała, jak to jest, Polka kryminalna, następnie Mówiłam żartem, Bogdan Trzymaj się, no Okularnicy.
Miałaś wtedy 18 lat, gdy do miasta przybył on. Miał na sobie więcej łat, niż ze sobą forsy wziął. Mówił ci, że zwiedził cały świat, prawda nie był z twoich stron. Co mu dałaś, wypił więc i zjadł, potem cię za żonę wziął. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca.
Mnie bardzo cieszy, że teraz młodzi aktorzy właśnie wykonują te piosenki i one ciągle żyją. I ja wtedy zapraszałem wielu znajomych, między innymi właśnie przyszedł kierownik muzyki rozrywkowej w radio Władysław Szpilman. W radio razem z nim pracowałem i byłem zaproszony przez niego do komisji takiej kwalifikacyjnej jako literat piosenek. Tam wtedy wchodził w to Jerzy Wisowski, Aleksander Rymkiewicz, między innymi ja. I myśmy oceniali piosenki. Szpilman siadał do pianina i przegrywał. I mówił, ja do muzyki nie mam zastrzeżeń, jest profesjonalna, jak wy koledzy z tekstami. I myśmy się wypowiadali, że albo tekst dobry, albo niedobry. I kiedy on tak przegrywał, to przy niektórych właśnie fortepianówkach mówił, to jest kompozytor gwizdany, on jeszcze powinien się dużo nauczyć, że źle zapisał. Szpilman przyszedł na oskarżonych właśnie, to po tym przedstawieniu pogratulował i mówił, panie Jarku, bardzo dobra muzyka. A ja powiedziałem, panie Władysławie, to ja jestem tym gwizdanym kompozytorem. A on mówi, no czasami są wyjątki.
Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest. Widzisz, mała, jak to jest, tyle serca, taki gest.
W 85 roku moja żona Wanda właśnie otrzymała propozycję pracy w Kanadzie i wyjechaliśmy do Toronto i tam prowadziła bardzo skomplikowane badania komórkowe w walce z nowotworowymi komórkami, bardzo skomplikowane. Nie wiedziałem z początku, co ze sobą zrobić, ponieważ nie chciałem tracić kontaktu, zrywać kontaktu z Polską i angażować się w polityczną, prawda, emigrację, to zacząłem tam pisać pod pseudonimem do pism polskich, tak, do związkowca między innymi, i zacząłem pisać pod różnymi pseudonimami. Między innymi na lekcjach angielskiego poznałem takiego rodaka, który bardzo był pewny siebie, wszystko wiedział najlepiej. Ja starałem się go sportretować i tak nazwałem panem Zdzichem. Tak powstał odcinkowy utwór Pan Zdzich w Kanadzie. Ja pisałem w głębokiej konspiracji. Postanowiłem wtedy pisać pod pseudonimem Marian Radomski. Tak powstała druga moja, wtedy pisana w wielkiej konspiracji, powieść Alianci, którą właśnie też zacząłem tam pisać. Intensywnie nad tą powieścią pracowałem i też mi do głowy nie przyszło, że może być czytana nie tylko w wolnej Europie, ale również wydana w Polsce. I wtedy właśnie zadebiutowałem również jako prozaik. Dotychczas byłem tylko dramatopisarzem i autorem piosenek, natomiast tu Kanada ze mnie zrobiła prozaika, bo dzięki temu przestałem pisać do teatru, a zacząłem pisać prozę. I tak powstały moje powieści z cyklu ukraińskiego Na Wiało Nam Burzę, Granica Sokoła i Młyn w Piekarni, jak i właśnie cykl wspomnieniowy Lwy Mojego Podwórka, Lwy Wyzwolone, Lwy STS-u i teraz Piórem i Pazurem. Nie wierzyłem, że ja tą książkę napiszę. I właśnie z archiwum imienia Odojeckiego w Poznaniu zadzwoniła do mnie Dagmara Nowakowska, która mi zaproponowała, żebym ja trochę wspomnień napisał o Włodzimierzu Odojeckim. I ja siadłem do tego pierwszego rozdziału właśnie, który się rozgrywał w radio w 60 roku i napisałem to i wtedy uzmysłowiłem sobie, że właściwie mogę napisać książkę wspomnień o swoich przyjaciołach. I to rzeczywiście byli ludzie, którzy swoim pazurem bronili swojej niezależności w tym bardzo skomplikowanym ustroju, jakim przyszło nam żyć. Wszyscy ci przyjaciele walczyli o swoją niezależność i często jak lwy. Właśnie i chciałem pokazać właśnie złożoną historię. W końcu to się zrobiła historia PRL-u, że przeplatałem jednocześnie wydarzeniami politycznymi, które są i na które my musieliśmy reagować. Wybierałem sobie przyjaciół właśnie, nie sądząc, że oni będą później na pomnikach, tak jak Zbigniew Herbert, czy Agnieszka Osiecka, powiedzmy, czy Marek Nowakowski. To samorzutnie tak powstawało, bardzo intuicyjnie, że wyczuwałem właśnie w nich właśnie bratnie dusze. Z przykrością właśnie stwierdzałem, że moi przyjaciele, z którymi byłem bardzo blisko, odchodzili wtedy, kiedy ja byłem w Kanadzie. To odszedł przedwcześnie Jerzy Sito, Włodzimierz Ojewski, Marek Nowakowski, Janusz Wasilkowski. Ja wszystkich ich starałem się upamiętnić jakoś w tej książce. Dokonałem tej próby. Jeżeli mi się to częściowo udało, to się bardzo cieszę. Osobiście właśnie dotknęła mnie tragedia właśnie śmierci żony, która była 15 lat ode mnie młodsza i wydawało mi się całe życie, że ona mnie przeżyje, która ambitnie bardzo pracowała w laboratorium nad badaniami walki z rakiem. Przez tego raka została pokonana. Była tak odważną kobietą, że jako naukowiec lekarze byli z nią bardzo szczerzy, więc powiedzieli jej, że najwyżej jest 5 lat życia przed nią w tym typie raka. Lekarze nie kryli tego, bardzo otwarcie z nią o tym mówili. Na Boże Narodzenie 2015 roku, roku na Boże Narodzenie właśnie, powiedziała mi, to już moje ostatnie Boże Narodzenie. Mówiła później tak z sarkazmem, no w przyszłym roku to już będziesz wdowcem, będę wypychać kwiatki, ale pamiętaj, masz się zajmować po mojej śmierci psem Frankiem. Jak mu zrobisz krzywdę, to ja cię będę straszyć z zagrobu. I bardzo bohatersko, walcząc do końca z tym rakiem, odeszła w 2016 roku. Ja się opiekowałem jeszcze Frankiem 2,5 roku. Właśnie to był cudowny pies i wielki mój przyjaciel. Także wspólnie żeśmy spacerowali. No mam 3 znakomite córki, Magdalenę, Barbarę i Marię. Maria mieszka w Waszyngtonie, jest żoną pilota wojskowego, Amerykanina. Równe 10 lat skończyła moja wnuczka Maggie Margaret. Mam wnuka Charlie'ego, Karola, który skończył 4 lata. No i 2 córki wspaniałe, Barbarę i Magdalenę. Teraz bardzo się mną opiekuje Magdalena. Bardzo. Tutaj muszę powiedzieć też, że w Kanadzie miałem wielkiego przyjaciela Andrzeja Pawłowskiego. To był lekarz, który walczył również z melanomą, z czerniakiem złośliwym. Napisał pracę naukową o tym, ale oprócz tego był rzeźbiarzem i był pisarzem. On był takim moim najbliższym przyjacielem. On również tragicznie zachorował na raka i jego śmierć była dla mnie też wielką tragedią, bo straciłem takiego najbliższego i bezinteresownego przyjaciela, który bardzo mnie podpierał na duchu, zachęcał do pisania. Był człowiekiem wielkiej pracowitości i bardzo uregulowanego trybu życia. Także zostałem tam samotny. Najważniejsze są te przyjaźnie właśnie ludzi. I trzeba się rzeczywiście spieszyć, bo szybko odchodzą, jak mówił ksiądz Twardowski. To dla mnie było najważniejsze. ja przeżyłem z perspektywy mojego długiego życia, stwierdziłem, że często za życia artyści, którzy uważają się za wielkich, później po śmierci zupełnie przemijają, że nie ma po tych wielkich nazwiskach śladu. I odwrotnie, ludzie, którzy byli na marginesie, artyści, tego nagle są wyróżnieni i po śmierci rosną niesłychanie. I właśnie to przemijanie dla mnie jest najważniejsze właśnie, żeby z jednej strony ocalić od zapomnienia tych kolegów pisarzy, których uważałem za ważnych i wartościowych, jak i walcząc z tym przemijaniem, tym czasem, który jest tak okrutny i nielitościwy. Ja napisałem też w roku 1970 widowisko telewizyjne Żaglowce, Białe Żaglowce, w którym właśnie ja, mając wtedy 37 lat, napisałem o przemijaniu. To zostało wystawione przez Kazimierza Brauna w koncertowej obsadzie. Ja już nigdy w życiu takiej obsady nie miałem. Tam główną rolę grali Stanisław Zaczyk i Tadeusz Fijewski. Oprócz tego jako stary nauczyciel występował Kazimierz Opaliński. Kiedy to napisałem i teraz to oglądałem, to właśnie się dziwiłem, skąd ja jako młody człowiek tyle wiedziałem o przemijaniu, że między innymi stary nauczyciel, który właśnie tych kolegów z klasy, oni się spotykają z jednej klasy, mówi: wiecie, co was łączyło? Czas, ten największy hycel, który każe wam się przeglądać w twarzach swoich rówieśników i spotykać po tylu latach razem. Czas, największy hycel, mnie tutaj zafascynował.
Panie profesorze, co pan wie? Co pan wie o życiu, profesorze? Wypisuje pan na tablicy różne wzorki, formułki, każe nam wkuwać. I co? Co mi z tego, że znam je na pamięć?
Dlatego się biłeś? O. Podajcie sobie ręce, chłopcy.
Po co? I tak jesteśmy obcymi ludźmi.
To prawda.
Nic nas nie łączy.
O, tu się pomyliłeś, synku. Łączy was coś.
Co?
To, o czym ty zapomniałeś, a on pamięta. Dlatego tak się złościsz.
Nie rozumiem.
Przejrzałeś się w nim, a on w tobie. Związał was czas, braciszku. Największy hycel.
Najważniejsze jest to, żeby coś zostało. Tego, więc ja zawsze mam takie wątpliwości teraz, czy coś po mnie zostanie. I obawiam się, że zostaną tylko piosenki. No właśnie najważniejsze jest to spełnienie, żeby z tego właśnie, że to, co się stworzyło, jest ciągle żywe i żyje dalej. Tutaj mam wątpliwości pewnie, że ja związany byłem bardzo z współczesnością, z teraźniejszością i to cała epoka przeminęła właśnie te utwory będą się bronić po iluś latach. I to mam olbrzymie wątpliwości co do tego. No, chciałbym, żeby właśnie tych moich książek wspomnieniowych, jak również ukraińskich czy aliantów, żeby one zostały. No, starość jest bardzo niewygodna i jedyną pociechą jest to, że to, cośmy w życiu stworzyli, właśnie po nas zostanie. Tutaj mój ojciec mówił zawsze, że wiesz, pamiętaj synu, że najważniejszym w życiu jest kapitał zaufania ludzkiego, szacunku ludzkiego, który zdobywasz swoim życiem. I na taki szacunek trzeba zasłużyć sobie. I to jest najcenniejszy kapitał, który ludzie zdobywają w życiu. To sobie też bardzo cenię, żeby przez to życie przejść możliwie uczciwie i nie mieć do siebie wielu pretensji później na starość. No to też jest najważniejsze, by być w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, na miejscu i właśnie być świadkiem tych najważniejszych wydarzeń życiowych.